zeszłotygodniowej refleksji w związku z uroczystością Bożego Ciała powróćmy do zasadniczego tematu naszego cyklu. Przypomnę, że w śledzeniu historii duchowości doszliśmy już do epoki nowożytnej, w początkach której, jak wspomniałem ostatnio, wyłonił się kryzys życia chrześcijańskiego w ogóle, a duchowego w szczególności, na który zbyt drastycznie, patrząc z naszej perspektywy, zareagował m.in. Marcin Luther. Dał w ten sposób początek reformacji, powodując bolesne rozdarcie jedności Kościoła, którego nie zdołał zaleczyć ani Sobór Trydencki, ani późniejsze wysiłki kolejnych papieży i wielkich świętych. Dwa tygodnie temu przedstawiłem w zarysie biografię Marcina Lutra, co, jak słyszę, spotkało się z żywym zainteresowaniem. Jednak dla lepszego zrozumienia źródeł wspomnianego bolesnego rozdarcia Kościoła trzeba do tej jego biografii dorzucić kilka informacji o poglądach tego reformatora, zwłaszcza odnośnie do duchowości. Wpierw jednak należy wspomnieć, że chociaż Marcin Luther był autorem licznych dzieł religijnych, to jednak nie stworzył spójnego systemu teologicznego, lecz jedynie ogólny zarys teologii reformacyjnej, która stała się drogowskazem dla następnych pokoleń protestantów. Teologiczna myśl niemieckiego reformatora streszcza się więc w kilku głównych hasłach, tradycyjnie wyrażanych po łacinie: solus Christus, sola fide, sola scriptura, sola gratia i solum verbum. To znaczy, jedynie Chrystus, tylko wiara, tylko Pismo Święte, jedynie łaska i tylko słowo przepowiadania. A zatem dzieło Marcina Lutra można streścić jako tytaniczny wysiłek, aby na nowo wprowadzić Chrystusa Pana do centrum wiary chrześcijańskiej, jak również do teologii. Nam wydaje się to aż nadto oczywiste, że w centrum naszego życia jest Chrystus. Ale w czasach Marcina Lutra z tą świadomością bywało bardzo różnie. Pamiętajmy bowiem, że u schyłku średniowiecza jednym z poważnych problemów Kościoła było jego uwikłanie w życie polityczne i sprawy doczesne, a w teologii nierzadko ważniejsza była metodologiczna poprawność samych dociekań, aniżeli troska o prowadzenie ludzi do świętości. Wspomniałem też ostatnio, że Marcin Luther wskutek emocjonalnego konfliktu z własnym ojcem, który był człowiekiem trudnego charakteru, długo i z trudem musiał odkrywać prawdę o Chrystusie, który umiłował człowieka aż do ostateczności. Kiedy jednak doświadczył tej prawdy, z całą gorliwością głosił, że Chrystus jest kimś bardzo bliskim człowiekowi, do kogo należy z prostotą dziecka uciekać się w każdej życiowej sytuacji. On za każdego umarł na krzyżu, by go wykupić od grzechu. Jest więc jedynym pośrednikiem pomiędzy grzesznym człowiekiem a Najświętszym Bogiem. Do miłosiernego Zbawiciela, który zeszedł z wysokości nieba, aby być blisko człowieka, trzeba przylgnąć całą mocą wiary. Postawić Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu to, według naszego reformatora, postawa, którą on określa po łacinie jako desperatio fiducialis, czyli ufna rezygnacja. To znaczy nie pokładanie żadnej nadziei w swoich możliwościach, a jedynie w mocy Chrystusa. Konsekwencją lutrowego postawienia Chrystusa na pierwszym miejscu w porządku naszej wiary było uznanie za błędny kult Najświętszej Maryi Panny i świętych jako naszych pośredników przed Bogiem. Pamiętajmy jednak, że była to walka o danie pierwszego miejsca Chrystusowi, a nie walka przeciwko Maryi czy świętym, których kult w tamtych czasach skażony był wieloma wypaczeniami i w niejednym przypadku prawda historyczna mieszała się z folklorem. Nie można więc powiedzieć, że Marcin Luter nie czcił Matki Bożej. Przygotowywał na przykład na wszystkie święta liturgiczne Matki Bożej, przygotowywał specjalne kazania o Maryi, ale jedynie chciał, aby zachować hierarchię, Chrystus najważniejszy, nie zaś Maryja jako pośrednik. Kolejna zasada duchowości według Marcina Lutra streszcza się w haśle sola scriptura. To znaczy, że podstawą wiary i chrześcijańskiego życia jest objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym, nie zaś tradycja i obyczajowość, które w średniowiecznym Kościele odgrywały przesadną rolę. Luter nie negował tradycji, ale jako wykształcony biblista stanowczo sprzeciwiał się wszystkiemu, czego nie dało się wyprowadzić z Pisma Świętego. Także i tu nie była to walka z tradycją i z pobożnością ludową, ale upominanie się o szacunek dla źródła wiary, jakim jest Słowo Boże. Z uwagi na mocno podkreśloną rolę Chrystusa w dziele zbawienia człowieka, nasz bohater kategorycznie sprzeciwiał się poglądom swoich czasów, zgodnie z którymi zbawienie należy sobie wypracowywać głównie poprzez dobre uczynki i zasługi. Zdaniem Lutra, człowiek zbawia się przede wszystkim mocą łaski Bożej. Stąd kolejne hasło: sola gratia, tylko łaska. Nie znaczy to jednak, że dobre uczynki nie mają wartości, ale to nie one zbawiają człowieka, lecz łaska Chrystusa. Zaś dobre czyny są przejawem żywej wiary jako przyjacielskiego przylgnięcia do Chrystusa. W istocie trudno nie przyznać racji takiemu stwierdzeniu. Ta właśnie żywa wiara, jak uczy święty Paweł, rodzi się ze słuchania. Dlatego twórca reformacji niezwykle wysoko cenił samo przepowiadanie, zwłaszcza przepowiadanie Słowa Bożego. To właśnie oznacza hasło solum verbum. Niektórzy z tego powodu twierdzą, jakoby Luter odrzucił sakramenty, a sam fakt zwiastowania Słowa Bożego uznał za główne źródło zbawczej wiary. Nie do końca jest to słuszne. Otóż prawdą jest, że na tle ówczesnego braku intelektualnego przygotowania większości duchowieństwa i prawie powszechnego zaniedbania w dziedzinie kaznodziejstwa, brat Marcin upomniał się o szacunek dla przepowiadanego Słowa Bożego. W tym celu sam opracował wytyczne odnośnie do głoszenia kazań na poszczególne okresy roku liturgicznego, jak również szereg praktycznych komentarzy do Pisma Świętego. Upomnieniem się o dowartościowanie Pisma Świętego nasz teolog przyczynił się zarówno do odnowy przepowiadania liturgicznego, jak i katechezy. W tym celu w roku 1529 opublikował najpierw tzw. katechizm większy na użytek nauczycieli i katechetów, a potem podobny katechizm dla prostych i niewykształconych ludzi. Domagał się ponadto od swoich pastorów gruntownych studiów biblijnych i kaznodziejskich, aby ziarno Słowa Bożego nie doznało uszczerbku. Zabiegał również o to, aby wszyscy ludzie umieli czytać i pisać, by dzięki temu sami mogli pogłębiać wrażliwość wiary i pogłębiać swoje życie duchowe. W ten sposób Marcin Luther przyczynił się do podniesienia poziomu intelektualnego ówczesnego niemieckiego społeczeństwa. Jeśli zaś chodzi o sakramenty, to u Lutra nie było to ich lekceważenie, lecz przede wszystkim podkreślenie, że swą moc przekazywania zbawczej łaski czerpią one ze Słowa Bożego. Słusznie więc głosił, że nie chodzi o sam znak sakramentalny, ale o wiarę, która jest odpowiedzią człowieka na ów znak. Tak więc przedstawiłem 5 zasadniczych rysów duchowości proponowanej przez Marcina Lutra, ujętych w znane hasła Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia i Solum Verbum. Proponowane przez niego nowe ujęcia polegają więc na postawieniu w centrum wiary chrześcijańskiej osoby Jezusa Chrystusa, a więc wiary rodzącej się z właściwego przepowiadania, czyli opartego przede wszystkim na Słowie Bożym. Wiary będącej przejawem darmo danej człowiekowi łaski Bożej. Nie jest to oczywiście cała nauka niemieckiego reformatora, lecz bardzo pobieżne z konieczności omówienie najbardziej znanych jego tez. Aby je ocenić i podjąć z nimi rzeczową dyskusję, trzeba spojrzeć na nie przede wszystkim przez pryzmat tamtej epoki, a więc nie dość uporządkowanej wtedy nauki Kościoła i występujących różnych wypaczeń w życiu chrześcijańskim. A do innych aspektów lutrowej doktryny powrócimy w naszym cyklu za tydzień.